Pies Mateuszy.
Siemano!
Cześć wszystkim!
Witamy serdecznie w 21 odcinku podcastu Pies Mateuszy. Fajnie was widzieć, drodzy mili.
Bardzo miło was widzieć, a nas słyszeć. Powiem ci, Mati, że to już ten. Ja zapomniałem, że w ogóle takie było to pierwsze przywitanie. Tyle odcinków już nagraliśmy. Przełomowy odcinek, ale o tym w następnym odcinku.
Tak. Tak jest. Dziś będziemy rozmawiać o skrajnościach w psim świecie. Bo jest ich bardzo dużo, żeby nie użyć brzydkiego słowa.
Tak. Jest ich bardzo dużo, a ja już wiem, że odcinek będzie się nazywał
Ukośnik.
Pomiędzy, ukośnik, zależy. Bo będziemy wam mówić o tych skrajnościach, ale tak się zastanawialiśmy, jak ugryźć ten odcinek, żeby nie było tak, że po prostu mówimy, że skrajności istnieją i to jest przykład taki, to jest przykład taki, kolejna opcja, tylko chcielibyśmy się też, nie wiem, paroma chociaż słowami odnieść do tego, do każdego z tych tematów, jak my to widzimy, co naszym zdaniem jest najlepszą opcją do wyboru. Mhm.
Kolejność rzeczy, o jakich będziemy mówić, jest losowa, nie ma tutaj żadnego związku w kontekście ważności jednej czy drugiej opcji. Po prostu co nam przychodziło do głowy, jak przygotowywaliśmy sobie zarys odcinka, to zamieściliśmy. I myślę, że możemy zacząć raczej jakiegoś ogólnego słowa wstępu. Znaczy nie, w sumie możemy patnąć ogólne słowo wstępu, bo mnie naszła myśl teraz. W kontekście tego, że skrajności nigdy nie są dobre. Nigdzie. W sensie w życiu ludzkim naszym też popadanie w jakiekolwiek skrajności nie jest dobre i warto znajdować ten złoty środek w rzeczach, które robimy, i dokładnie tak samo jest w psim świecie. Ten złoty środek, w zależności od tego, o czym będziemy rozmawiać, będzie niekoniecznie bezpośrednio po środku, ale to wyjdzie w praniu, jak będziemy o tym rozmawiać.
Tak, metaforycznie złoty środek, nie?
Yes.
Gdzie też, no tak jak Mati wspomniał, to się będzie odnosiło do każdej dziedziny życia tak naprawdę. Mm-hmm. I tak starałem się być adwokatem diabła i teraz szukałem jakiegoś przykładu na skrajność, która jest dobra, ale nie, myślę, że ładnie można to ująć. Faktycznie skrajności nie są najlepszym wyborem. Mm-hmm. Może sytuacyjnie, ale nie warto się kierować albo iść tak przez życie, tylko gdzieś tam stawiając się właśnie na nie. I ja jeszcze słowem wstępu dodam, że jest szansa, że tych, albo inaczej, wiemy, że tych skrajności jest wiele więcej, tylko my tutaj sobie wymieniliśmy bodajże 6 takich, które są nie dość, że bardzo wyraźne, to jeszcze gdzieś tam bliskie nam i naszym opiniom, bo moglibyśmy znaleźć naprawdę, wiecie, nieposprzątanie po psie i posprzątanie po psie, tak?
Tak.
O Jezu, jedna strona szkodzi planecie, bo plastikowe worki, a inna planeta szkodzi zdrowiu potencjalnie zwierząt i w ogóle i tak dalej.
Tak. No,
także takich rzeczy nie będziemy robić.
Jest. Jest. I myślę, że możemy zacząć, bo pierwszym tematem, który chcielibyśmy poruszyć, to jest kwestia szczeniaczków. Mianowicie kwestia kwarantanny poszczepiennej jako jedna strona tej skrajności, a druga strona, znaczy tej sytuacji, a druga skrajność to nadmierna socjalizacja. I tutaj podkreślmy, że chodzi nam o tą nadmierną socjalizację w myśl takiej starej szkoły, takiej złotej dwunastki, którą ludzie próbują zrobić w te pierwsze 4 tygodnie, gdy szczeniak trafia do domu, tak? Między 8 a 12 tygodniem, bo wtedy mamy okres socjalizacji wtórnej. No i spotykamy osoby, które ten okres poświęcają całkowicie socjalizacji psa, a tak na maksa po prostu. No i z racji tego, że jedno i drugie jest skrajnością, to może najpierw skomentujmy, Mati, jedną i drugą stronę, a później powiedzmy, co my myślimy. Znaczy to wyjdzie wtedy w praniu, co my o tym myślimy.
Pewnie. Zacznijmy może od kwarantanny w takim razie. No, głównym zwolennikiem tej kwarantanny, nie ukrywajmy, że są weterynarze. No jakby to jest ich praca, więc to też jest dla mnie zrozumiałe. I wypowiedź weterynarza, która nie wiem, polegałaby na tym, że dawajcie, ryzykujcie, pewnie miałaby szansę wiązać się, nie wiem, z pozwem nawet, czy chociażby pretensjami, jeżeli coś by się stało. Także rozumiem, że jakby bardziej bezpieczną opcją jest to chuchanie i faktycznie odbycie, odbębnienie tej kwarantanny w domu. No ma to na celu przede wszystkim, tak jak mogliście wywnioskować, po prostu ochronić tego szczeniaka przed wszelkimi zarazkami, chorobami, póki ta odporność nie zostanie nabyta, póki wszystkie szczepionki nie wejdą. I ma to być takim swoistym zabezpieczeniem i przy okazji okresem, w którym ty jako człowiek poznajesz się ze swoim psem w domu, masz nawiązać jakąś tam więź z nim. Chcesz przejść na drugą stronę?
Śmiało. Druga strona to zignorowanie całkowicie tej kwarantanny i wychodzenie ze szczeniakiem gdzie tylko się da. Jakby wkładanie go w sytuacje trudne, w sytuacje, w których bodźców jest zdecydowanie za dużo. Już nie mówię tutaj stricte o kwestiach psio-psich, bo wrzucanie szczeniaka, który nie ma pełnych szczepień w grono psów biegających luzem, w miejsca, gdzie tych psów przelewa się dziennie masa, jest niebezpieczne. To tego ukrywać nie można i nie można mówić, że jest inaczej. Natomiast chodzi mi też tutaj o taką po prostu przebodźcowywanie szczeniaka. Myślę, że to będzie najlepsze określenie, bo mamy do czynienia z malutkim dzieciaczkiem, z organizmem, który jeszcze życia nie ogarnia, a widzi się obrazki, gdzie taki szczeniak jest zabierany, wiecie, na środek rynku miejskiego w weekend, czy do parku psiego, czy popyla się z takim szczeniaczkiem przy maksymalnie ruchliwej ulicy, czy pozwala się na kontakty z ludźmi na zasadzie takiej, że każdy może sobie do tego szczeniaczka podejść, dotknąć i tak dalej, bo musi się socjalizować, że będzie głaskany i rzeczy tego typu. No i nie jest to dobre z racji po pierwsze tego, że mózg tego szczeniaka nie jest w ogóle gotowy na taką ilość bodźców i szczeniak jest bardzo często przez to przebodźcowany i to bardzo mocno. Dwa, że to jest no, trudne dla samego psa i ryzykowne w kontekście jego przyszłości, bo może to prowadzić do bardzo wielu problemów behawioralnych, które wyjdą później, do nauczenia się przez tego szczeniaka takich strategii, których byśmy niekoniecznie chcieli widzieć w dorosłym jego życiu, szczególnie jeśli ten szczeniak nie dostaje w tych sytuacjach wsparcia i nie może liczyć na swojego opiekuna, to będzie zmuszony szukać sobie własnych rozwiązań, a te rozwiązania niekoniecznie mogą być dobre w jego w przyszłości. No i znajdując złoty środek pomiędzy, próbując znaleźć złoty środek pomiędzy kwarantanną poszczepienną a sensowną socjalizacją, mamy do dyspozycji wiele narzędzi, o których rozmawialiśmy w odcinku o socjalizacji, tam możecie sobie zajrzeć po szersze spektrum naszego zdania na ten temat. Natomiast tutaj, mówiąc w skrócie, musimy dozować to, co się dzieje w życiu tego szczeniaka. Musimy dobierać mu psy, gdzie mamy pewność, że są zaszczepione i wszystko jest w porządku, i robić to w miejscach, gdzie nie ma jakiegoś nagromadzenia psów obcych, czy broń Boże, wolno wychodzących wiejskich burków, które szczepienia widziały ostatni raz 5 lat wcześniej. Bo właściciele są antyszczepionkowcami i psów też nie szczepią i takie rzeczy się dzieją. Mamy do dyspozycji przeprowadzanie tego szczeniaka przez różne bodźce, na przykład nosząc go na rękach i pokazując mu jakieś kwestie i świat, w którym będzie się który będzie go otaczał po prostu z innej perspektywy, co też nie do końca będzie dobre, no ale na pewno lepsze niż siedzenie w domu i patrzenie w ścianę. Mamy jakieś kontrolowane, możemy tworzyć kontrolowane warunki na zasadzie aranżacji środowiska w taki sposób, żeby wybrać się ze szczeniakiem w jakieś miejsce puste, gdzie mamy pewność, że nie ma luźnych bodźców i tam przejść do jakiejś socjalizacji. Możemy zapraszać znajomych i wychodzić na wspólne spacery, aranżować sytuacje na zasadzie pozorantów, którzy odgrywają jakąś rolę i w ten sposób ogarniamy psiaki. Więc no jest masa opcji, które pozwalają nam tego złotego środka szukać i nie popadać w ani jedną, ani w drugą stronę tego tematu.
O, Mati, skończyłeś gadać. Dzięki.
Przepraszam.
Bro.
Ile mi zajęło? 4 minuty pewnie.
No, pójdźmy pokrótce, po czym Mati zrobił swój temat głębiej niż ja i dał odpowiedź na wypośrodkowanie i jeszcze troszeczkę dodał do mojego. Good job, bro.
Dobra, to oddaję tak. Ci drugi.
Nie, bo wiesz... nie, no bo jakby to na tym
nie,
potencjalne problemy kwarantanny, o nich się nie dowiecie, bo w sensie co z tego wynika, Mati poleciał troszeczkę po swojemu. Mateusz był przed nagrywaniem nakręcony i powiedział, nagrywajmy teraz, szybko zaczynajmy nagrywać, bo ja jestem... No i kurwa, mam efekty, nie?
Dobra, drugi dobra. Temat jest twój. Ja się nie odzywam.
Nie ma, że się nie odzywasz, bo to jest podcast, kurwa.
Lecisz z tym.
Ping-ponga kiedyś grałeś, typie?
Lecisz z tym.
Dobra, drugi temat. Weźmy sobie głaskanie i nie głaskanie. Już powodzenia, że Mateusz nie wypowie się na temat niedotykania psa. A więc znowu dwie sprzeczne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę mniej powszechne niż kwarantanna i socjalizacja, w sensie ta skrajność w tych dwóch tematach, dlatego że bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, o co w ogóle chodzi w tym niegłaskaniu. Zazwyczaj mówią to gdzieś specjaliści albo osoby, które zraziły się z jakiegoś powodu, na przykład miały poprzedniego psa, doszło już powiedzmy do problemów takich, jakie zaraz przedstawię i teraz skrajnie stwierdzają, że nie można dotykać ich psa. Dlaczego mielibyśmy w takim razie, jak już przy tym jesteśmy, nie dotykać tego psa? Psy, jak już wiecie z naszych odcinków, mam nadzieję, więc nie będę jakoś turbo nad tym długo siedział, odbierają ten dotyk dużo inaczej niż my. Przyzwyczajenia, które mamy gdzieś tam, nawet nie wiem skąd, z bajek i tak dalej, głaskania obcych psów, klepania ich po głowie, przytulania, brania ich w sytuacji, w której, nie wiem, śpią na przykład, podnoszenia, traktowania trochę jak zabawki. Wynika z tego bardzo wiele problemów behawioralnych, gdzieś tam naruszanie tej przestrzeni osobistej psów jest w ogóle nieszanowane i to jest bardziej tą powszechną rzeczą, ten dotyk na siłę. Kto zakazuje tego jakby dotykania? Faktycznie w sytuacji, w której mamy szczeniaki, szczególnie, tak przeskakując z poprzedniego tematu, jeżeli mamy szczeniaki, które nauczone zostaną, że każda osoba musi ich dotknąć, albo będą podążały, wbijały się w to środowisko, flirtowały, stresowały się, nie wytrzymywały jakby ilości osób, które są zawsze większe, nachylające się, stwarzające zagrożenie, i albo właśnie wejdą w strategię flirtu, albo mogą zacząć reagować agresywnie. Tutaj wtedy pojawiają się nam psy, które, zresztą już też to chyba mówiliśmy, które traktowane są jako zabawki albo idealne do dogoterapii, bo one ciągną do wszystkich ludzi, wszystkich kochają, uwielbiają, no a jakby oczami specjalisty później okazuje się, że tak nie jest. Co do złotego środka, ja jako kolega dobry dam się wypowiedzieć tutaj Matiemu. Proszę, tak to się
dobrze, robi. Dobrze, dziękuję za tę lekcję, skorzystam z niej na przyszłość. No więc jeśli mówimy o złotym środku w kontekście głaskania i niegłaskania piesków, no to podstawą tutaj jest rozumienie psiej komunikacji. Jeśli widzimy sygnały i rozumiemy, co pies w danym momencie nam próbuje przekazać i co do nas mówi, to jeżeli ten pies w swojej komunikacji pokazuje, że jest to dla niego ok, to czemu miałbym go nie pogłaskać? Natomiast jeżeli ten pies wyraźnie daje mi do zrozumienia, że tego nie chce, no to wtedy go nie głaszczę. I to się tyczy zarówno naszych psów, które my mamy w domach, jak i psów obcych. Więc rozumiejąc psią komunikację, jesteśmy w stanie bardzo łatwo znaleźć złoty środek głaskania i niegłaskania piesków. Natomiast jeżeli ktoś komunikację piesków ma w 4 literach i nie obchodzi go, co mówi ten pies, tylko robi to dla własnej uciechy, bo on lubi sobie głaskać pieski, albo całe życie miał pieski i on wie, jak się z nimi obchodzić, a nie ma pojęcia, co te pieski mówią, no to dziękuję, do widzenia, tam są drzwi. I myślę, że tyle w temacie.
Pięknie. Pięknie to zobrazowałeś.
Dziękuję. Dziękuję.
Tak jest. Wydaje mi się, że tutaj można jeszcze jedną taką mini puentę wrzucić. Starajmy się traktować cudze psy tak, jak chcielibyśmy, żeby traktowano nasze. Albo jeżeli nie macie tej mentalności i świadomości co do jakby... chyba możemy sobie gładko przejść do tego tematu zaraz, co do jakby traktowania psa jako członka rodziny, czy jako żywego stworzenia, no to traktujcie obce psy tak, jakbyście chcieli, żeby traktowali wasze dzieci na przykład.
Mhm. Dokładnie tak.
I w tym momencie przerzucę nas na temat skrajności w antropomorfizacji oraz tym podejściu takim, że pies to pies i powinien mieć dużo niższe wymagania, jednocześnie robić to, do czego został stworzony, czyli nie wiem, na przykład bronić gdzieś tam terenu, rodziny, nie wiem, rzadko kto bierze chyba, wydaje mi się, na obecną chwilę psa myśliwskiego, żeby był psem myśliwskim.
Mhm. Znaczy nie, no myślę, że kręgi na pewno są.
Inaczej, myśliwi na pewno nie biorą psów, które nie są myśliwskie po to, żeby były psami myśliwskimi. Mam nadzieję, że nikt tak tego nie zinterpretował. Chodzi mi o to, że po prostu mały jest odsetek faktycznych myśliwych w naszym środowisku, tak?
Tak,
więc dużo więcej osób posiada wyżły i chodzi z nimi po prostu jako z psami towarzyskimi, towarzyszącymi, a nie z psami myśliwskimi. Mhm. No, więc mamy takie podejście, w którym zróbmy sobie etapowo. Mamy podejście właśnie, że nie powinniśmy psa traktować jako członka rodziny. Nie powinniśmy go wpuszczać na kanapę, do łóżka. I tutaj akurat moim zdaniem to są preferencje i każdy ma prawo wybrać. Jakby nie, jedna rzecz nie wrzuca was do tego worka skrajności. Czyli to, że na przykład ktoś nie śpi ze swoim psem, nie znaczy, że go nie kocha, nie lubi, jakby nie poświęca mu dużej ilości uwagi i nie traktuje go w odpowiedni sposób, ale po prostu to bardzo często się łączy, śmiało.
Małą dygresję tutaj mam. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, natomiast w zależności od tego, jak ktoś próbuje uzyskać ten efekt. Bo jeżeli pies bardzo chce wchodzić do tego łóżka, a ktoś na siłę go stamtąd wydziera, krzyczy na niego i nie daj Boże stosuje przemoc fizyczną, no to jebać takiego człowieka. Tyle. Kontynuuj.
Brawo. Dziękuję za jebać, bo ja dzisiaj sobie myślałem w trakcie nagrywania, że chyba straciliśmy pazur. Dawno nie było jakichś przekleństw, ciśnięcia po jakiejś konkretnej firmie czy cokolwiek.
Tak.
Ale odzyskaliśmy to. Yes. Dobra. Tak, no zgadzam się, Mati, bo mamy bardzo wiele psów, które w ogóle nie chcą takiego kontaktu, tak?
Oczywiście.
Także zmuszanie ich, ale to zaraz ty się wypowiesz w tym temacie. Sławne, może głośne bardziej, parę miesięcy wstecz. Nie jestem pewnym, jak to ująć. Rozważanie, czy pies zdechł, czy umarł, dla przykładu, nie? To jest troszeczkę w tą stronę, nie? Pies to zdechł. To, że tam wypowiadał się specjalista w dziedzinie językowej, niezbyt mnie w tym momencie interesuje. To jakby pies ma budę, ma łańcuch, tak? Traktowanie psa w sposób przedmiotowy. Już pomijam całkowicie gdzieś tam fizyczne dotykanie psa, czyli gdzieś tam odepchanie go, szarpanie jak szmatę, do tego też dojdziemy, ale no teoretycznie też wpadałoby do tego worka, nie? A po drugiej stronie mostu mamy antropomorfizację, z którą wjeżdża Mati.
Tak, no drugą kwestią traktowania zwierzęcia jest antropomorfizacji, o której wspomniał Mateusz, czyli przypisywanie zwierzętom ludzkich pobudek i ludzkich cech do ich zachowania. Czyli nie mówię tutaj oczywiście o mówieniu... Tak, nie mówię tutaj oczywiście o mówieniu o swoim psie, że jest waszym synkiem, czy jest waszym przyjacielem. To jak najbardziej jest okej. Okay. Tylko w sytuacji, kiedy ktoś mówi, że pies jest jego przyjacielem, a potem jak ma gorszy dzień i jest mu smutno, to siada z tym psem na kanapie, płacze temu psu, żali mu się przez godzinę, będąc w tragicznym stanie emocjonalnym i pije wino sam do psa, no to nie to. To jest bardzo duża skrajność, bo pies nie jest w stanie pojąć tego, a bierze na siebie odpowiedzialność za stan psychiczny swojego opiekuna i to jest dla niego trudne. I próbuje zrobić cokolwiek, żeby nam pomóc, a nie potrafi tego zrobić tak, jak powinien to zrobić człowiek. Czy idąc dalej w tą myśl, znaczy traktowanie tego psa całkowicie jak dziecko, czyli na przykład nie wychodzenie z nim na spacery, bo to jest piesek domowy i on może sikać na matę całe życie. Czy mieć kuwetę w domu, bo czemu nie, bo po co ma wychodzić, przecież to jest piesek do towarzystwa.
Czy... To też częściowo łączy się pewnie z lenistwem, nie?
Tak. I o tym też później. Czy na przykład, nie wiem, ubieranie pieska w jakieś ubranka latem, zakładanie psu okularów przeciwsłonecznych, czy bluz, czy sweterków, czy czegoś takiego, czy nie wiem, zakładanie psu butów, czy stosowanie perfum przy psach, no to są rzeczy, które pod antropomorfizację możemy podciągnąć, tak? No i jest to też skrajnie duża skrajność w kontekście postrzegania psa jako zwierzęcia i też nie powinno mieć miejsca, bo musimy pamiętać, że pies to pies, jest zwierzęciem, ale nie w tym ujęciu, o którym mówił Mateusz, czyli że możemy go traktować jak szmatę. Albo jak, nie wiem, robota, albo jako narzędzie jakieś do pracy. W sensie myślę, że w tym podejściu, o którym wspomniał Mateusz, to mamy takie podejście, gdzie całkowicie odcina się kwestię emocjonalną od zwierzęcia. I traktuje się psa jako coś, jako jakiś byt, ale byt, który nie czuje, nie ma emocji, nie myśli i tak dalej. A w tym drugim ujęciu traktuje się zwierzę jako byt ekstremalnie emocjonalny, który nie ma swoich psich aspektów całkowicie.
Skrajnie ludzki wręcz, nie?
Dokładnie. No i gdzie jest złoty środek? No jest złoty środek w tej kwestii, moim zdaniem, Mateusz, powiedz, czy się ze mną zgadzasz, będzie połączeniem jednej i drugiej strony, czyli uważamy, że pies to pies, bo tak jest i taka jest jego morfologia, natomiast to jest istota myśląca, która odczuwa emocje. Też jest jej smutno, też się frustruje, też się denerwuje, też się boi. I to jest... I odczuwa ból, co najważniejsze. To jest moim zdaniem złoty środek i robienie rzeczy wbrew psiej naturze będzie niefajne i robienie rzeczy na zasadzie, że wypuśćmy psy wolno, niech hasają luzem, bo tak powinny, też będzie skrajne.
Tak, bo powinniśmy, uważam, że jako złoty środek traktować psa jako zwierzę i dbać o to, żeby był jak najbardziej, żeby miał jak największy dostęp do swych wszystkich potrzeb, żeby mógł je sobie zaspokoić, żebyśmy my pomogli psu zaspokoić te potrzeby, ale jednocześnie pamiętali o tym, że poprzez udomowienie psa to są tak skrajnie zależne od nas zwierzęta, że nie są w stanie sobie poradzić w wielu sytuacjach i wtedy potraktowanie ich bardziej faktycznie bliżej jakby nas, tak, czyli pomoc, wsparcie w ciężkiej sytuacji, w wielu problemach behawioralnych, w byciu w ciężkim po prostu środowisku jest jak najbardziej wskazana. Także no, wiadomo, że to będzie, wydaje mi się, dotyczyło w dużej mierze zarówno człowieka, jak i psa danego. Czyli wracamy do tego, że jeden pies będzie chciał kontaktu takiego, że będzie spał w łóżku przytulony, drugi pies będzie spał sobie na balkonie. Nie?
Tak, no i to też są cechy bardzo osobnicze i rasowe na przykład, bo husky będzie potrzebował tego bycia z człowiekiem mniej i on bardziej będzie pokazywał psa w psie, no ale nie wiem, maltańczyk czy golden retriever będzie już dużo bardziej uzależniony od człowieka, ale to nie znaczy, że jednemu, że jednego mamy traktować jako psa psa i kazać mu robić rzeczy, bo mamy taki kaprys, a drugiego mamy przytulać, ciumkać i nosić na rączkach, czy na przykład, co się czasem widzi na mieście, w wózku albo w torebce i ten pies nie spaceruje nawet.
Mówimy oczywiście o zdrowych psach, nie?
Tak, tak, tak.
No to tak, miałem klienta kiedyś, który przywoził psa w wózku na rowerze, po czym mówił, że jest niewybiegany, więc on dlatego na zajęciach na początku przez te 10 minut musi się zmęczyć i pobiegać. Najlepiej bez smyczy przy innych psach, trening grupowy i to był golden. Także nawet wiesz, nawet nie ma tańczyka, nic.
No, rozumiem. No więc tak, więc złotym środkiem będzie pamiętanie o emocjach psich i o tym, że to są czujące istoty, ale pamiętając o tym, że to są psy i mają całkowicie inne potrzeby i całkowicie inne powody swoich zachowań niż ludzie.
Mati tam zaczął mówić o tym, że o Jezu, przyznam wam, że jak nie jeden kot, to drugi. Dzisiaj ciężki podcast, bo przez 26 minut, błagam chyba, tylko nie strąć tej kamery, bo teraz sobie wącha, trzymałem go w łokciu, nie? Oj, tak, a więc Mati wspomniał paroma słowami o puszczaniu psa całkowicie luzem, żeby poradził sobie ze środowiskiem, ze światem i wchodzimy troszeczkę w...
Ze stadem.
Tak, ze stadem, no, ze stadem, tak jest. Dobra, o tym zaraz, bo może faktycznie będzie ten odcinek troszeczkę ostrzejszy. Wchodzimy w hiperpozytywizm kontra awersję. I zacznijmy od tej pozytywnej części, czyli tego, że właśnie pies powinien być wolny, nieskrępowany, najlepiej nie mieć na sobie smyczy, nie żyć w mieście, żyć poza miastem, wszystko podane mieć na tacy, w ogóle nie musieć myśleć. I z jednej strony nie być skrępowany jakimiś łańcuchami ludzkości i człowieczeństwa, z drugiej strony no nie jest to wypuszczanie psa na wolność, tak? Dalej jest, wiesz, te psy nie polują, dalej są zależne od człowieka, także to jest wszystko takie sztuczne po prostu i głupie.
Tak, ja tu jeszcze dodam do tego, jeśli mogę, że to jest tak, jakby ludzie chcieli nagle nadrobić dziesiątki tysięcy lat ewolucji psa jako gatunku Canis familiaris lupus i myśląc, że w 30 lat te psy ewolucyjnie się uwstecznią i staną się ponownie swoim praprzodkiem, nie? W sensie, no ewolucja jest jakby nieodzownym aspektem rozwoju psa i to, co psa, którego my mamy obecnie i z którym my żyjemy i pracujemy, no to bardzo dużo dzieli go od psa, który zaczął wszystko, więc...
Wydaje mi się, że ci ludzie nawet nie wchodzą, wiesz, w taką gdzieś tam tematykę, ale częstym faktycznie argumentem jest tam, że to jest właśnie dzikie zwierzę, że to jest w ogóle często użycie określenia po prostu, że przodkiem był wilk. I mówisz to do chihuahui, która teleportuje w ten sposób.
Tutaj mam ciekawostkę.
No tak.
Muszę. Usłyszałem to ostatnio w odcinku Uwaga Naukowy Bełkot. Ponownie się pojawia Dawid u nas, jest wspominany u nas. W którymś z odcinków, i postaram się go podlinkować w opisie, było
tych podlinkowań Matiego było już pewnie ze trzy. No dawaj.
Uwaga Naukowy Bełkot raz podlinkowywaliśmy. I postaram się to zrobić ponownie, bo był odcinek, gdzie on mówił o właśnie genetyce i psach i co ciekawe, badania genetyczne nad psami pokazują, że pierwotny pies był małych rozmiarów. W sensie, że taki pierwotny pies był rozmiarów właśnie chihuahui i taki do N kilo. A później to ewoluowało i urosło, po czym ponownie to zmniejszyliśmy.
Dobra, tylko to też. Dobra, ja muszę sobie przesłać ten odcinek, także mi go podlinkuj najpierw.
Dobrze, serio.
Bo ja się z Dawidem, broń Boże, nie będę kłócił, ja wiem, jaki on research robi, ale bardzo mnie to interesuje, jaki był odstęp czasu między tym, że był mały, później duży.
Nie, to wiesz, mówimy pewnie o setkach, setkach lat, nie? Bo tam się odwołujemy do, on się tam odwoływał do psowatych ogólnie, nie? I że takie pierwotne psowate były małych gabarytów, później urosły, po czym znowu zaczęliśmy je zmniejszać.
Tak, no i tutaj właśnie pojawia się moje pytanie, jak bardzo nienaturalne jest to, że zmniejszyliśmy psa i czy większą szkodą było to, że najpierw został powiększony. Bo ja obecnie jestem zdania...
No tak, wiemy, ty lubisz duże psy.
Pomijając, że ja lubię duże psy i łatwiej mi się z nimi pracuje pod takim względem jakby jeden na jeden, bo nie mówię o człowieku i że idę do kogoś pomóc komuś wesprzeć.
No tak, tylko ty ze swoimi.
Tylko w sytuacji, jak idę do schroniska i mam wybór, no to biorę, broń Boże, nie wybrzydzam, jak ktoś ma problem, wiesz, z Norfolkiem i o Jezu, tragedia. Nie o to chodzi, żebyście nigdy tak tego nie interpretowali. Chodzi o to, że ja bezpośrednio sam wolę mieć dużego psa obok siebie, nie? Mi jest łatwiej wtedy operować z takim psem jeden na jeden. Ja mam tam dużo więcej kontaktu, dużo więcej ja tego psa dotykam, ten pies dotyka mnie, gdzieś tam żarcie, trening, wiesz, dotykanie się. To inaczej to wygląda, ale dobra, jakby nie o to chodzi. Chodziło mi o to, że ostatnio po prostu jakoś jakiś taki ciąg mam małych psów, które tak bardzo sobie skrajnie nie radzą w świecie, że mam, kurde, po co my je tak bardzo zmniejszaliśmy. Nie? W sensie ja wiem po co, po to, żebyśmy nam się fajnie żyło, moglibyśmy je wziąć w torebkę i tak dalej. Nie? No.
Yes. Ale dobra, bo odbiegliśmy
standardowo.
Hiperpozytywizm i awersja. To, o czym mówiliśmy wcześniej, to nawet nie był nie tyle hiperpozytywizm, tylko to nawet było takie holistyczne podejście do psów. Które no, moim zdaniem jest również skrajnością bardzo dużą i ono, to podejście w myśl psy biegające luzem, bez smyczy, bez obroży i tak dalej, to można zawiesić pomiędzy tymi dwoma tematami, które poruszamy, czyli wcześniejszy pies to pies i antropomorfizacja, a ten obecny, czyli hiperpozytywizm i awersja, bo tutaj bardziej skupmy się, Mati, na pracy z psem stricte, takiej treningowej.
O trenerach. No.
Trenerzy, czyli, behawioryści, nie?
Tak, czyli faktyczne gdzieś tam zasmaczkowywanie psa, które jest często zarzucane właśnie osobom pracującym pozytywnie, tak?
Tak.
To najbardziej powszechny argument od ludzi, którzy
stosują awersję.
To jest, że no i co wy tam zasmaczkujecie tego psa, jak wam się zestra na dywan, czy cokolwiek.
Tak, albo że metoda naprowadzania jest również awersyjna, bo powoduje dyskomfort. To też jest częste hasło.
Tak, nie tak troszeczkę lżejszy niż obroża behawioralna i elektryczna, nie?
Tak.
No dokładnie. I tutaj mamy automatycznie skrajność, nie? Bo to jest chyba najbardziej, wydaje mi się, kontrowersyjny temat i tam obie te strony zdają sobie sprawę ze tej skrajności, obie strony konfliktu i obie się nie lubią, można wręcz powiedzieć.
Tak, znaczy no my się szykujemy, gdzieś tam jest już w powijakach powolutku odcinek o treningu awersyjnym i pozytywnym, ale chcemy się do niego przygotować dobrze i móc przedstawić naukowy aspekt tych tematów, tak żeby burza w komentarzach, która ewentualnie mogłaby się wywołać z automatu, mogła wyjść z komentarzy, bo wszystkie argumenty przedstawimy w odcinku.
I teraz kulotworny odcinek będzie.
Tak, no? tak chcemy do niego podejść. I teraz tak, ja się uważam za trenera pozytywnego. Mateusz też pracuje pozytywnie, też za taką osobę się uważa. Natomiast nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem osobą hiperpozytywną, że jestem trenerem hiperpozytywnym. I co mam tutaj na myśli jako określenie hiperpozytywizm? Czyli nie stawianie psu granic, na przykład brak pokazania psu, że czegoś mu nie wolno. Pozwalanie psu na wszystko i jakby nie ingerowanie w ogóle w jego zachowanie. Na przykład
Czyli przyjście do klienta i powiedzenie mu, że tak, pies będzie to robił dalej, dajcie mu na to możliwość.
Tak, nie? Tak, tak, że jak pies się rzuca na kogoś na ulicy, to on to może robić, bo
tak sobie radzi ze środkami.
Tak, był taki mem kiedyś, który widziałem, który miał wyśmiewać trenerów pozytywnych, a on właśnie pasuje mi do tego hiperpozytywizmu, czyli pies, który gryzie jakiegoś przechodnia za nogawkę, a opiekun trzymający go na smyczy jest Dymek i ten opiekun mówi, że spokojnie, jak puści, to dam mu smaczka. Nie? Czyli
na poziomie polskiego stand-upu i kabaretów.
No. Tak, ale jakby wiesz, no fajnie, ten obrazek akurat fajnie pokazywał ten hiperpozytywizm, który niektórzy trenerzy próbują robić i próbują go forsować, a to nie jest dobre, tak? No bo pies żyje w społeczeństwie. Żyjemy z psem w społeczeństwie, więc musimy się do tego społeczeństwa dostosować, tak? Jeżeli nasz pies szczeka całą noc, załóżmy, to nie możemy powiedzieć, to jest pies, on musi to robić, on ma to prawo. Nie, podejmujemy pracę, żeby to zmienić, więc oczywiście wykorzystujemy do tego metody pozytywne, które tak jak najbardziej mogą wywoływać stres i mogą wywoływać dyskomfort i tego nie unikniemy, ale możemy to minimalizować i uważam, że tak powinniśmy działać. I to jest ten jeden front, ten hiperpozytywny, już trochę powiedziałem o tym, co jest dla mnie złotym środkiem, ale kwestie awersji i tej drugiej strony oddam Mateuszowi. I twoje zdanie o złotym środku również chciałbym usłyszeć.
Nie no, to mamy bardzo podobne, wiesz, no u nas podobne zdanie zazwyczaj gdzieś tam się pokrywa, nie? Więc ja się tutaj z Matym zgadzam i żeby już nie rozwodzić się na ten temat, to tylko dodając delikatnie tą awersję, bo wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego plus minus jak to wygląda, no ale mamy faktycznie stosowanie różnych przedmiotów, narzędzi najczęściej nazywanych, tak jak wymieniłem przed chwilą obrożę behawioralną ponownie, czyli obrożę elektryczną, kolczatkę, dławik, wiele różnych rzeczy typu baty i kantarki, także mamy jakby kupę sprzętu i
zero talentu
i właśnie chciałem mówić, że zazwyczaj ziomki do mnie, znaczy do mnie, nie do mnie, ale na zawodach mówili, że więcej sprzętu niż talentu, nie? Tak, no i faktycznie wjeżdżanie, i tutaj nie mówimy nawet o Nepopo, o czym rozmawialiśmy z Matim, bo tam jest gdzieś część przynajmniej chociaż tego
pozytywnego wzmocnienia,
czyli to nie jest taka skrajna awersja, ale mówimy sobie o awersji faktycznie, czyli mamy problem z psem i my go chcemy stłamsić. Łączy się to gdzieś z teorią dominacji, łączy się to gdzieś z takim faktycznie wyżywaniem się praktycznie na psie.
Nie okazywaniem kompletnie uczuć, pełnym podporządkowaniem.
Tak, i w ogóle nie patrzenie na tego psa jak na psa, jak na właśnie zwierzę, które ma swoje emocje i ciężko może jakby znosić jakiekolwiek warunki, w których jest, czy ten problem, który wynika z jakichś tam rzeczy, tylko jechanie twardo, sztywno, nie, my robimy to tak i tak, pies ma być przy nodze, ściągamy go, pies ma problem u weterynarza, dobra, będziemy go dźgali strzykawką na kiju, aż się nie podda i nie zrozumie, że to jest jedyna opcja, którą posiada, nie?
Mhm. Dokładnie. I tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, że oczywiście Nepopo nie wybielamy i nie akceptujemy. Bo...
Styl jebać, nie? Ale...
Tak, tak, tak. Ale wolę to podkreślić, żeby wydźwięku nie było mylnego, nie? Dobra. Kolejna skrajność odnośnie spacerów. O niej może krótko i wychodzeniem ogólnie z psem. O niej krótko, bo trochę już tego poruszyliśmy przy poprzednich tematach, mianowicie osoby, które albo w ogóle z psami nie wychodzą na spacery, albo wychodzą tylko na sikupę przed blok i spacer traktują jako przejście się z psem, który ma się tylko na nim załatwić. I to jest jedna strona, a druga strona to osoby, które popylają z psem, wybiegując go codziennie po 50 godzin, rzucając mu piłkę przez 4 godziny na dobę i tak dalej. Więc dość prosty temat. Raczej jak to powinno wyglądać, wiecie.
Tak, no to się troszeczkę łączy z tą skrajnością po drugiej stronie kwarantanny, czyli z dużą ilością socjalizacji, nie? Czyli to jest wrzucanie psa po prostu w za ciężkie środowisko, często właśnie związane z dużą ilością bodźców, jak na przykład miasto czy restauracje, albo właśnie, tak jak Mati mówił, jakieś biegi z psem, sporty typu flyball i tak dalej, jeden z moich najmniej ulubionych.
Tak.
No, a sikupa, no to faktycznie, no to często to wiąże się niestety z posiadaniem ogródka, nie? Czyli tą wygodą, którą sam bym, powiedzmy, chciał mieć, mieszkając na czwartym piętrze bez windy, czyli sraczka psa, no to możesz faktycznie wyjść i załatwić to tako, ale niestety jest to wykorzystywane w ten sposób, że później te psy nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb.
I nie wychodzą często w ogóle na spacer, bo przecież mają ogródek, a spacer jest raz w tygodniu. No i takie myślenie jest u ludzi, którym się wydaje, że spacer to tylko po to, żeby pies siknął i zrobił kupę. A wiemy, że tak nie jest. Eksploracja to jest najważniejszy aspekt spaceru i poznawanie środowiska, analiza, komunikacja chemiczna z innymi psami. To są te rzeczy, które się dla nas powinny liczyć i są najważniejsze. Więc o tak, tutaj byśmy złotego środka się upatrywali, a zarówno jedno, jak i drugie jest złe. I co do biegów i roweru, na przykład z psem i tak dalej, to też pragnę zaznaczyć, że robienie takich rzeczy bez przygotowania, bez dobrego sprzętu, po niedostosowanych nawierzchniach, z młodym psem na przykład bardzo często, również jest złe i tego robić nie powinniśmy. To, że kupiliście sobie harta, to nie znaczy, że ten 6-miesięczny hart ma z wami biegać sprinty po asfalcie. Okej? Okay? Dziękuję.
Tak, no to nawet, dobra, nawet już nie dodaję, bo chciałem coś jeszcze rzucić. Dobra, kończmy tym. Ostatnim przykładem, który będzie się wiązał z tym, o czym już dzisiaj też wspominaliśmy, z elementami socjalizacji, a mianowicie witanie się z każdym człowiekiem oraz psem, bo to w sumie jest, połączmy te dwie rzeczy, oraz unikanie jak ognia takich kontaktów. Wiąże się to bezpośrednio z socjalizacją, szczególnie dla szczeniaków, albo później w sumie u psów, które, powiedzmy, nie wiem, zaadoptowaliśmy albo w jakikolwiek sposób trafiły do nas, też ludzie potrafią mieć różne podejście i są tutaj te dwa skrajne obozy. Witanie się z każdym jest turbo bardziej popularne, ale ja teraz mam déjà vu, Mati.
Czemu?
Bo ja przed chwilą o tym gadałem w socjalizacji.
Tak, no wspominaliśmy o tym w socjalizacji, ale tam też podkreśliliśmy przy socjalizacji, że chodzi nam ogólnie o takie przebodźcowywanie szczeniaka masą wszystkiego, w sensie nie tylko ludzi i psów, ale też dźwięków, ruchu ulicznego i tak dalej, i tak dalej. W porównaniu
nie, jak
do...
najbardziej. Nie, jak najbardziej. Ja po prostu mam déjà vu i mam teraz takie, wiesz...
Rozumiem.
Nie wiem, nie chciałbym się bardzo powtarzać.
To nie myśl tutaj o szczeniakach. Pomyśl tutaj na przykład o psach, które nagle zaczynają wykazywać jakiś problem behawioralny. Na przykład rzucają się na inne psy. I często tacy ludzie nagle zaczynają, wcześniej podchodzili do wszystkich psów, pojawił się problem i nagle jest, wiesz, widzą psa, to jest, uciekają na 3 przecznice dalej, nie?
To znaczy właśnie, różnie robią, nie? Dlatego mamy skrajność. Jedni twierdzą, że w takim razie trzeba do tego przejść i tak będą do was podchodzić i będziecie wtedy słyszeć to popularne zdanie, że on nie gryzie, albo on chce się tylko przywitać, albo...
Niech się socjalizują.
Tak, niech się socjalizują, a też trafiam, albo inaczej, trafiają do mnie do klienci, do ciebie pewnie też, którzy... chcąc usprawiedliwić trochę swojego psa, piszą coś w stylu, że reaguje w jakiś tam sposób, szczeka, rzuca się czy cokolwiek, po powąchaniu albo po podejściu bliżej chce się pobawić.
Tak, nie? Tak.
To jedno z takich moich ulubionych. Nie? To są właśnie ci ludzie, którzy starają się dążyć do tych kontaktów, obojętnie czy z psami, czy z ludźmi, skrajnie też ludźmi w różnych innych środowiskach albo w dużo z innymi dodatkami, jak na przykład rowerzyści, biegacze, narciarze. A drugim obozem Mamy tych ludzi, którzy właśnie zrazili się z jakiegoś powodu, albo z reakcji psa, albo poprzedni pies coś mu się stało i teraz omijają każdego człowieka. Dlaczego to jest złe, Mati? I to stanowisko.
No bo tak, witanie się i podchodzenie z psem do każdego psa daje mu takie wzorce i często jest działaniem wbrew psiej komunikacji, bo bardzo często widzi się, jeżeli spojrzymy na daną sytuację z wyprzedzeniem i popatrzymy kilka minut przed spotkanie, to bardzo często widać, że nasz pies wcale podchodzić do drugiego nie chciał i unikał, próbował uniknąć tego kontaktu, ale ten kontakt został mu przez człowieka narzucony, więc podchodzenie do każdego psa jest często działaniem wbrew psu naszemu. Natomiast unikanie psa jak, psów jak ognia również jest złe, ponieważ nasz pies powinien mieć kontakty z innymi psami i powinien te kompetencje społeczne swoje rozwijać i się uczyć pewnych rzeczy. I tutaj na przykład o czym rozmawialiśmy przed nagrywkami, czyli kwestia, nie wiem, warknięcia innego psa na naszego. Jeżeli mamy do czynienia z małym szczeniakiem, młodym psem, którym jest nasz pies, to pokazanie mu przez innego psa granicy czy czegoś takiego jest potrzebne i ten pies też musi zrozumieć, że taka komunikacja ma miejsce. A unikanie takich rzeczy z powodów na przykład, że człowiek się boi o swojego pieska, czy właśnie jest czymś zrażony albo coś takiego, również spowoduje, że ten pies zacznie reagować negatywnie na widok innych psów. Więc złotym środkiem w tym temacie, moim zdaniem, ponownie będzie rozumienie psiej komunikacji. Po prostu.
Dokładnie, bo ja chciałem teraz powiedzieć, że użyłeś czegoś, określiłeś to tak, z czym nie do końca się zgodzę, że każdy, może inaczej, nie użyłeś słowa każdy, ale to było jakby w domyśle, że psy mają potrzebę kontaktowania się z tymi innymi psami.
Tak, nie ze wszystkimi, broń Boże, nie miałem tego na myśli.
Tak, i to jest bardzo indywidualna kwestia, bo u psów, które są skrajnie lękliwe, zdecydowanie lepszym wyborem jest unikanie kontaktów z psami, ale na podstawie tego, że właśnie słuchamy komunikacji, zanim pies zdąży się uruchomić w jakikolwiek sposób, czy to będzie ucieczka, czy to będzie skrócenie dystansu i atak, nie wiem, pójście po łuku, obserwowanie psów i stopniowe skracanie dystansu, co jakby celem niekoniecznie musi być to, że wy podejdziecie do psów, nie? Jeżeli ten pies będzie czuł się lepiej w momencie, w którym nie będzie miał kontaktu z psami, ale będzie w stanie egzystować w środowisku, na przykład w mieście i tam przejść sobie na drugą stronę chodnika, popatrzeć, a dobra, luz, wejdę, zawącham i ta komunikacja będzie tylko zapachowa, to też będzie gdzieś tam spoko moim zdaniem.
Tak, 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 jak najbardziej. No, często nawet takim psom lękliwym szuka się konkretnych psów do spotkań, które mogą im pomóc, otworzyć, pokazać fajne rzeczy i tak dalej, więc nie miałem na myśli tego, że powinniśmy
dążyć. No tak, ja wiem, dlatego chciałem to dopowiedzieć, nie? Żeby nie wyszło
z tego. Yes.
Tak, ja teraz sobie pomyślałem, że w ogóle jak macie psa, który jest stabilny emocjonalnie, ale to tak prawdziwie stabilny, bo na przykład Morus świetnie się nadaje do psów, co nie oznacza, że do wszystkich, nie?
Tak. Są na przykład psy, które... z Jagerem mogłoby być ciężko.
Nie udałoby się, bo Morus jest zbyt skoczny, on ma troszeczkę inną komunikację, jest taki, wiecie, a tu ten, nie, dobra, pum, 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 ja sobie odskoczę, nie, powącham i też podskoczę parę razy, więc psy go też czasami mogą inaczej interpretować, ale jeżeli macie takiego psa, który jest totalnie, wiecie, wywalone, nic mi nie zrobisz, ja tam nic nie zrobię, dam ci znać, bierzcie ciapę jak za korki i wstawiajcie swoje usługi jako pies stabilny do spacerów.
Tak,
naprawdę
ale...
nie ma czegoś takiego, a uważam, że można sobie...
Ale pod warunkiem, że faktycznie tak jest i że rozumiecie komunikację.
Tak,
nie?
Musicie się na tym znać. No i też nie zamęczajcie psa, nie? Bo człowiek oczywiście może sobie zrobić 6 godzin korków, taki pies później zacznie bardziej pokazywać, że...
No, myślę, że jedno spotkanie na parę dni dla takiego psa, w zależności od tego, jaki pies, z jakim psem miałby się spotykać, ale jedno spotkanie na parę dni jest wystarczające.
Chyba, że macie stado, nie? I wiecie. Dobra, nie.
Tak, no. Tak.
Nie teraz, nie ten
nie, odcinek. Nie, zostawmy to, zostawmy to.
Tak.
Zostawmy temat leczenia.
Nie ruszaj gówna, tak?
Nie ruszaj gówna, nie będzie śmierdziało i Mati nie dostanie białej gorączki. Dobrze, drodzy, to chyba wszystko. W skrócie, na koniec, chcesz jeszcze coś powiedzieć?
Nie, no zrób skrócik, a później...
Chciałem powiedzieć, że w skrócie na koniec. Szukamy złotego środka. Balans jest słowem, które chcecie osiągnąć w życiu z waszym psem i w jego życiu chcecie jemu ten balans pokazać.
Tak, dopasować to do swojego psa, nie? Bo każdy pies jest trochę inny i to będzie zależeć od waszej sytuacji, miejsca, w którym mieszkacie, tego, jaki macie charakter psa i tak dalej, nie?
Yep.
A na koniec ja chciałem dodać, że skomentujcie, jeżeli się nie zgadzacie z czymś, albo zgadzacie się, chcecie skrajnie postawić się po której ze stron.
Śmiało.
W najgorszym wypadku polajkujcie, nie wiem, wyślijcie to komuś.
Tak, możecie też zostawić follow, suba, jeśli tu jakoś trafiliście, a jeszcze tego nie zrobiliście, to super. I zapraszamy na sociale.
Tak jest. Dzięki wielkie.
Trzymajcie się.
Siema.